Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w cyklu Prawo bliżej Ciebie. W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Legnicy wydał bardzo interesujący wyrok, a mianowicie sąd badał sprawę bójki między mężczyznami, gdzie oskarżony był człowiek, mężczyzna, o spowodowanie śmierci jednego z uczestników tej bójki i sąd po przeprowadzeniu postępowania wydał wyrok uniewinniający, dlatego, że uznał działanie naszego oskarżonego w ramach pełnej obrony koniecznej. A sytuacja była taka, w skrócie rzecz ujmując, że na jednej z ulic jeden mężczyzna zaatakował drugiego, no dość potężnie. I ten, broniąc się, uderzył napastnika z tak zwanej główki, co spowodowało upadek tego napastnika, uderzenie głową o podłoże i następnie ten człowiek po kilku dniach w szpitalu zmarł. Prokuratura, która przeprowadziła postępowanie przygotowawcze, najpierw uznała, że było to przekroczenie granic obrony koniecznej i postawiła naszemu broniącemu się akt oskarżenia, czyli stał on się oskarżony zasiadającym na ławie przed sądem. I ten wyrok jest dla mnie przyczynkiem do powiedzenia Państwu o instytucji obrony koniecznej. No, zgodnie z ogólną teorią prawa karnego, każdy człowiek napadnięty przez innego ma prawo się bronić. Nie musi być biernym uczestnikiem takiego ataku i pozwalać się bić, a nawet zabić, tylko ma prawo do obrony. I taka obrona może mieć walor obrony koniecznej. Ale żeby tak się stało, to muszą być spełnione trzy podstawowe przesłanki. My to w prawie nazywamy BBZ, czyli musi być bezpośredniość ataku, bezprawność tego ataku i musi być to oczywisty zamach na osobę zaatakowaną. Jeżeli te trzy przesłanki są spełnione, no to ktoś, kto się broni i innej osobie wyrządzi szkodę osobistą czy majątkową, działa w ramach obrony koniecznej. Co to znaczy, że zamach musi być bezpośredni? To znaczy, że nie może być tak, że ktoś, na przykład, po drugiej stronie ulicy coś do mnie krzyczy, coś mi wygraża, ja się zdenerwuję, ja podbiegam do niego i go na przykład uderzam, bo czuję się obrażony, zniesławiony, zwyzywany i tak dalej. Tutaj, jak Państwo wyczuwacie, nie było bezpośredniości ataku. Była co najwyżej zapowiedź takiego ataku. Ale w prawie, w teorii prawa, już ujawniono taki pogląd, że jeżeli napastnik stoi w bezpośredniej bliskości mnie i już unosi ręce, żeby mnie pobić, to ja nie muszę czekać na otrzymanie ciosu, czyli już mam prawo się bronić. Bo podejście w pobliże i uniesienie rąk czy nóg do ciosu już jest traktowane jako bezpośredniość ataku. No i drugi element, atak musi być bezprawny, bo jeżeli na przykład interweniujący policjant używa siły wobec nas, no to my nie możemy się bronić, twierdząc, że odpieramy bezprawny atak, bo policjant, czy strażnik miejski, czy funkcjonariusz Straży Granicznej ma prawo do określonych czynności w ramach przepisów ustawy o policji, Straży Granicznej czy Straży Miejskiej. I wtedy takie działanie tego funkcjonariusza nie ma waloru bezprawności. No i oczywiście trzeci element to jest zamach, to znaczy, że musi być połączony z fizycznymi elementami takiego działania, tego sprawcy, tego napastnika, że ewidentnie wynika, że on chce nam zrobić krzywdę. Dlaczego prokuratura początkowa wniosła przeciwko temu oskarżonemu, to się bronił, akt oskarżenia? Bo uznała, że przekroczył on granicę obrony koniecznej. Takie pojęcie rzeczywiście istnieje i mówimy o tak zwanym ekscesie intensywnym, że bronimy się środkami niewspółmiernie większymi od środka ataku. Czyli na przykład, jeżeli ktoś nas zaatakuje gołymi rękoma, to broniąc się, nie powinniśmy używać broni palnej, noża czy innego niebezpiecznego narzędzia.
Prawo bliżej ciebie.
Obrona konieczna może być także uznana za przedwczesną. To na przykład wtedy, kiedy już to Państwu omawiałem, że ktoś do nas dopiero podchodzi i jeszcze nie unosi rąk czy nóg do zadania ciosu, tylko na przykład mówi, wyzywa, przeklina, a my już, uznając, że za chwilę będziemy zaatakowani, stosujemy środki obronne fizyczne. Wtedy takie działanie jest traktowane jako przedwczesne i może być przyjęte jako przekroczenie granicy obrony koniecznej. Tutaj prokuratura w Legnicy, która prowadziła postępowanie przygotowawcze, uznała, że to uderzenie tak zwanym bykiem, czyli z główki, miało charakter przekraczający granice obrony koniecznej. Szczerze mówiąc, nie tylko dlatego, że jestem zawodu adwokatem, ale od początku uważałem, że tu prokuratura przyjęła błędne założenie, bo przecież ten, który się bronił, nie używał żadnego niebezpiecznego narzędzia i stosował bardzo podobne środki obrony, jakie stosował ten atakujący, czyli gołymi rękoma, nogami czy głową. Trudno w tym momencie uznać cios zadany głową, że należałoby przyjąć, iż jest to jakieś niebezpieczne narzędzie, które było środkiem zbyt intensywnym w stosunku do rodzaju tego ataku. No ale tak prokurator przyjął i tutaj szczerze mówiąc cieszę się, że ostatecznie zapadł taki wyrok, choć jak się dowiedziałem, to już był trzeci wyrok w tej sprawie. Czyli dwukrotnie zapadały już jakieś wyroki, co do których składano apelacje. Apelacje były uwzględniane i sąd rozpoznawał sprawę po raz trzeci. Niestety nie powiedziano, jakie były te dwa pierwsze wyroki, bo albo były skazujące i wtedy była apelacja obrońcy, albo były uniewinniające i wtedy była apelacja prokuratora, i z jakichś względów dwukrotnie sąd odwoławczy uważał, że sprawa nie była do końca wyjaśniona. No, mam nadzieję, że teraz, kiedy wyrok zapadł po raz trzeci, sąd już przeprowadził wszystkie dowody, roztrząsał wszelkie okoliczności, no i doszedł do takiego wniosku, że to była pełna obrona konieczna. Ludzie powinni wiedzieć, że mają prawo się bronić. Na marginesie powiem, że czasami w ułamku sekundy trzeba podjąć decyzję, jak się bronić. I trudno jest człowiekowi zarzucić, że kiedy zaczyna się bronić, to nie miał czasu na przeanalizowanie dokładnej swojej sytuacji. A że tamten napastnik ma tylko gołe ręce, to ja się mogę bronić tylko gołymi rękoma. A że tamten napastnik jest ode mnie mniejszy, ja jestem większy, to ja mu mogę zrobić krzywdę, więc nie będę się bronił zbyt intensywnie. Na takie analizy po prostu nie ma czasu. I muszę Państwu powiedzieć, że w swojej praktyce zawodowej Miałem wiele lat temu taką sytuację, gdzie mężczyzna około dwumetrowego wzrostu zaatakował, będąc w stanie nietrzeźwym, innego mężczyznę, który był dużo niższy, około 1,70 m. I ten dużo niższy, mniejszy, zdecydowanie słabszy, na skutek tego ataku gołymi rękami wyciągnął z torby nóż i zadał tylko jedno pchnięcie. I tak się pechowo stało, że trafił w serce i nastąpiła śmierć. I też sąd rozpoznawał sprawę kilkakrotnie. Za pierwszym razem sąd uznał, że było to przekroczenie granic obrony koniecznej i wymierzył temu broniącemu się kilkuletnią karę pozbawienia wolności. Ja wtedy złożyłem apelację, sąd apelacyjny wyrok ten uchylił i przy powtórnym rozpoznaniu sąd doszedł jednak do wniosku, że tutaj nie było przekroczenia obrony koniecznej, albowiem była bardzo wielka dysproporcja pomiędzy siłami fizycznymi napastnika a siłami broniącego się. I on mógł w tym momencie skorzystać, przez ułamek sekundy podjął decyzję, że wyciągnie nóż. Tak jak Państwo widzą, każda taka sprawa jest bardzo indywidualna i rzeczywiście wyroki sądu mogą być różne. Ale w ostateczności ważne jest to, że sąd potwierdził zasadę, że każdemu z nas wolno się bronić przed bezpośrednim, bezprawnym zamachem. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkania z tego cyklu. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej Ciebie.
Słuchasz radia Xon. Słuchaj nas.